Pojechaliśmy do niego i tłumaczymy, co jest grane, a on wstał i mówi gniewnym głosem. Tak? To zaraz zobaczymy, kto będzie cienko śpiewał. Zaraz tu przyjadą masa z kiełbasą i poobijają wam ryje. Popatrzyliśmy po sobie z kiełbachą. Śmiać się nam chciało, ale nie mogliśmy dać do zrozumienia, że facet robi z siebie wała. W porządku, poczekamy na nich, mówimy. Tymczasem Robert P. zadzwonił do gangstera o pseudonimie Dzik. Został zastrzelony w okolicach Otwocka w gangsterskich porachunkach i poprosił, żeby ten przyjechał. Zjawia się za jakiś czas, patrzy zdumiony na nas i mówi do P. Idioto, przecież to właśnie masa i kiełbasa. I na tym skończyła się sprawa. Robert P. musiał przełknąć nie tylko utratę pieniędzy, ale i twarzy.
Czy towar z tirów sprzedawaliście sami?
Mieliśmy w grupie paserów, którzy się specjalizowali w opychaniu towaru. Co zresztą nie było trudnym zadaniem, bo chętni pokradzione stali do nas w kolejce. Do paserki garnęli się młodzi, między innymi Piotr J. oraz Struś, żołnierze w grupie Dariusza B., pseudonim Bysio. To postaci warte zapamiętania, bo Piotr J., wówczas student prawa, jest obecnie bardzo cenionym uniwersyteckim wykładowcą, kierownikiem katedry. Trudno się dziwić, pochodzi ze znanej adwokackiej rodziny, a wiedzę zdobywał nie tylko w uczelnianych aulach, ale także w warunkach bardziej, jakby to powiedzieć, doświadczalnych. Mówiąc krótko, jest doskonałym praktykiem. Z kolei Struś, o którym wspominaliśmy w książce Masa o kobietach polskiej mafii, to syn znanego, choć nie zawsze w pełni rzetelnego, dziennikarza śledczego. Struś wywinął nam kiedyś niezły numer. Sprzedał nasz towar, który mieliśmy zdołowany na Melinie. A było tego naprawdę dużo. Takiej ilości kawioru, że trudno sobie wyobrazić. Perskie dywany i inne symbole luksusu w tamtych czasach. Struś tym handlował. Trochę nam z tego kapał, ale większość brał dla siebie. Mieliśmy się rozliczyć, jak już puści wszystko. Tymczasem on nagle rozpłynął się jak kamfora. Oczywiście z kapustą. Szukaliśmy go wszędzie, ale on pierdolony był dobrze poustawiany i generalnie wystrugał nas bez pudła. Byliśmy na niego maksymalnie wkurwieni, ale po jakimś czasie nam przeszło. Nie bez znaczenia były tu mediacje jego ojca, który prosił, żebyśmy zostawili chłopaka w spokoju.
Odpuściliście mu ten przekręt?
Człowiek to istota, która zapomina urazy, także te na tle finansowym. Szczególnie, jeśli znajdzie sobie inne źródło zysków. A z tym akurat grupa Pruszkowska nie miała żadnych problemów.
Rozdział 5. Jak doklepał do nas Pershing? Wspomniałeś, że na początku lat 90. do grupy dołączył Pershing, bardzo wzmacniając waszą strukturę. Skąd go wzięliście? Przecież w latach 80. nie było go przy was.
Zanim doklepał do nas Andrzej K., my, młodzi pruszkowscy, poznaliśmy Leszka D., czyli osławionego Wańkę, brata Malizny. To były jeszcze lata 80. On wtedy handlował amfetaminą na dość dużą skalę. Po jakimś czasie zwrócił się do nas jakiś przemytnik, który chciał przewieźć do Szwecji większą partię amfy i wiedział, że możemy mu załatwić u Wańki towar. Tak też się stało. Kilkukrotnie kupowaliśmy amfę u Leszka, przy czym były to porcje raczej niewielkie. Kilo, dwa kilo. Bardziej detal niż hurt. I on to woził za morze i tam sobie po cichu rozrzucał. W ten sposób zdobyliśmy zaufanie Wańki i przetarliśmy szlaki przed dalszą współpracą. Kiedyś Wańka poszedł na bazar Różyckiego, na którym spotykały się i robiły interesy najgorsze urki ze stolicy. Poszedł tam bez żadnego większego celu. Po prostu towarzysko. W pewnych kręgach należało to do dobrego tonu. I Wańka dostał tam wówczas w papę. Doszło do jakiejś ścinki, od słowa do słowa i trzask w ryja. Wiesz od kogo? Od Pershinga właśnie. Taka zniewaga nie mogła pozostać bez rewanżu. Wańka, który już był z nami za pan brat, zadzwonił po nas i przedstawił problem. Nie musiał długo prosić. Gdzie szykowała się rozruba, Tam nie mogło nas zabraknąć. Tym bardziej, że poszkodowanym był nasz kompan. Zrobiliśmy imponujący wjazd, zwłaszcza, że do nas, młodych, dołączyła stara recydywa. Znaleźliśmy Pershinga w kasynie.
W kasynie na bazarze?
Po pierwsze, nie na bazarze, bo kasyno znajdowało się gdzie indziej, w kamienicy Przyrutkowskiego, w centrum Warszawy. A po drugie, to nie było żadne Casino Royale, nie żadne Monte Carlo, tylko nielegalny dom gry. Takich przybytków było wówczas w stolicy wiele. Oczywiście psiarnia doskonale o tym wiedziała, ale jako że kasyna sowicie się opłacały mundurowym, nikt nie robił problemu. Wszyscy byli zadowoleni. Pershing, nie spodziewając się odwetu, spokojnie poszedł sobie przegrywać pieniądze w tym kasynie, bo hazard był jego wielką pasją. Widocznie szybko stracił wszystko, z czym przyszedł, bo zdążył się ulotnić przed naszym wjazdem. Kiedy przyjechaliśmy na miejsce, narobiliśmy dużo szumu. Nastraszyliśmy wszystkich wokół, wykrzykując: gdzie jest ta rura Pershing? Niech wyłazi z dziury! Zebrani, a pamiętaj, że były to najtwardsze ury w mieście, siedzieli jak trusie. Udawali, że nas nie widzą, że nas tam nie ma. Nikt nie śmiał nam podskoczyć. I choć do rękoczynów nie doszło, Andrzej K. boleśnie odczuł tę zniewagę. Bo choć na tym nie ucierpiał, to jednak uzmysłowił sobie, że nie jest z niego taki kozak, jak sądził, i że nie wszystko mu wolno.
No ale do przyszłego sojuszu to jeszcze daleka droga. Na razie pozostawaliście w otwartym konflikcie.
Ale ten konflikt nie trwał długo. Szybko doszło do rozkminki, czyli, używając języka dyplomatycznego, do negocjacji pokojowych zorganizowanych między innymi przez Czesława B. Dzikusa, nawiasem mówiąc, wyjątkowego psychopatę. Ale choć topór wojenny został zakopany, Pershing i Wańka dąsali się na siebie jeszcze przez kilka lat. Tyle, że nie przybierało to już drastycznej postaci. Natomiast między mną i Pershingiem nić sympatii nawiązała się dość szybko. Była konsekwencją pewnego zdarzenia, które miało miejsce bodaj w 1987 roku. Na warszawskiej Ochocie pewien facet handlował włoskimi butami. Szybko zwrócił się do nas po ochronę, deklarując, że będzie nam za nią odpalał przyzwoitą dolę. Tak wtedy wyglądał handel i usługi, że bez odpowiedniej ochrony nie mogłeś liczyć na spokój w interesach. Albo sam szukałeś sobie ochroniarzy, albo oni zwracali się do ciebie z propozycją nie do odrzucenia. Oczywiście nie mówimy tutaj o koncesjonowanych agencjach ochrony, tylko o chłopakach z miasta. No więc ten handlarz był rozsądny i sam do nas przyszedł z ofertą współpracy. Ale pewnego dnia pojawiła się u niego konkurencyjna firma ochroniarska i zażądała haraczu. Powiedzieli mu, że tego a tego dnia przyjadą po kasę i że on ma na nich czekać z kopertą w zębach. Zadzwonił do nas. Oczywiście stawiliśmy się zgodnie z umową i to silną, dobrze uzbrojoną ekipą. A tamci przyszli bez jednego nawet komina. Dla niewtajemniczonych pistoletu. Przypis Artur Górski. I wiesz, kto stał na ich czele? Pershing, a któż by inny? Jak nas zobaczył, wściekł się. Ale nie na nas, tylko na tego sprzedawcę. Czemu pierdolony nie powiedział, że go ochraniacie? Przecież dałbym mu spokój, a tak o mały włos nie zginęli ludzie. Na marginesie Pershingowi towarzyszył długi Wojtek, bardzo rozsądny gość, który przez wiele lat doradzał Andrzejowi i robił to naprawdę dobrze. Był kimś w rodzaju jego consigliere, człowiekiem, który z drugiego rzędu kierował grupą Pershinga. Zmarł na raka.
I stąd późniejsza przyjaźń twoja i Pershinga? Przecież spotkaliście się w sytuacji, która mogła się zamienić w krwawą jatkę.
No, bo w sumie dobrze wszystko się skończyło i całe zajście obróciliśmy w żart. Pogadaliśmy, pośmialiśmy się, wymieniliśmy się uprzejmościami i numerami telefonów. Od tego czasu zaczęliśmy wspólnie kręcić lody. Coraz częściej spotykaliśmy się na gruncie towarzyskim, między innymi we wspomnianej wcześniej restauracji na trakcie.
A starzy w ogóle uważali Pershinga za osobę, z którą warto współpracować? Był na tyle silny, że stanowił dobrą gangsterską partię?
Starzy zdawali sobie sprawę z tego, że wokół Andrzeja kręci się sporo młodzieży. Wprawdzie on sam był z Ożarowa, ale jego chłopaki wywodziły się z różnych podwarszawskich miejscowości, także z samej Warszawy. Latali z nim ludzie z Woli, z Żoliborza i z innych dzielnic. Tak więc ci, którzy piszą o gangu ożarowskim, nie mają racji. Z tej miejscowości był boss, ale cała reszta z różnych stron. Pershing miał szczęście, że jego przyboczni byli ostrymi gośćmi, na których mógł bezwarunkowo polegać. To między innymi dzięki nim udało się zrobić coś, co można traktować jako chrzest bojowy Pruszkowa, już z Pershingiem jako częścią mafii. To było późną wiosną 1990 roku.
Czyli już po głośnych wydarzeniach w Siestrzeni, gdzie zginęło dwóch pruszkowskich gangsterów, Lulek i Słoń.
Tak. Do tego czasu Andrzej K. trzymał się z boku i zajmował się interesami wyłącznie na swój rachunek. Otóż w tamtym czasie pojawiła się zaraza. Ruscy. Mówiąc Ruscy, mam na myśli wszystkich obywateli byłego Związku Radzieckiego, którzy masowo przyjeżdżali do Polski, nie tylko samych Rosjan. Bądźmy szczerzy, myśmy ich przeważnie nie odróżniali. Rosjanin, Ukrainiec, Białorusin, Litwin, jedno licho. Wszyscy mówili w tym samym języku, a przynajmniej tak się nam wydawało. Dopóki grzecznie handlowali na bazarach, jakoś specjalnie nam nie wadzili. Musieli nam płacić podatki. A jak który odmawiał, dostawał w ryja i nagle nabierał rozumu. Ale jak w Polsce pojawiła się tamtejsza gangsterka, to nam się to już przestało podobać.
Naprawdę? Przecież przez lata krążyła wersja, że Pruszków to jedynie ekspozytura rosyjskiej mafii z Sącewa. Mieliście być ich poddanymi.
To wielka bzdura. Mam nadzieję, że w tej książce rozwiejemy wszelkie wątpliwości. Na początku lat 90. zawijaliśmy ich tiry, nic sobie nie robiąc z tego, że oni mogą próbować się odegrać. W tamtym czasie zajmowały się tym trzy ekipy. Starych pruszkowiaków, młodych oraz Pershinga. W pewnym momencie uznaliśmy, że trzeba połączyć siły trochę na zasadzie amerykańskiej mafii. Każda grupa ma pewną niezależność. Każda może kręcić lody, jakie chce. Ale w pewnych sprawach działamy wspólnie i informujemy się nawzajem. Tak, żeby nikt nikomu nie właził w drogę. Zorganizowaliśmy spotkanie w kawiarni Telimena na krakowskim przedmieściu i tam ratyfikowaliśmy stosowne dokumenty. Żartuję, po prostu dogadaliśmy się w sprawie współpracy. To dzięki niej Ruskim nie udało się wejść do Warszawy, choć w innych miastach osiągnęli naprawdę wysoką pozycję. Oczywiście do czasu, kiedy my przejęliśmy te miasta i zaczęliśmy je czyścić z intruzów z Zabuga. Ci, którzy chcieli robić interesy, musieli albo nam płacić, albo wypierdalać.
To było wyjątkowo upalne, leniwe popołudnie. 21 lipca 1997 roku w centrum Poznania dwóch mężczyzn podążało wolnym krokiem w stronę zaparkowanego BMW. Nie wiadomo, o czym rozmawiali, ale z pewnością nie przeczuwali nadciągającego zagrożenia. Gdy znaleźli się o kilka kroków od swojej limuzyny, z białego Mercedesa na niemieckich numerach wysiadło dwóch mężczyzn i podeszło do nich. Rozmowa była krótka i gwałtowna. Trudno powiedzieć, czy ci z Mercedesa wyrazili jakiś konkretny żal do swych rozmówców, czy też jedynie poinformowali ich o swoich intencjach. Ulicą wstrząsnęła seria wystrzałów. Egzekucja trwała zaledwie kilkanaście sekund. Po chwili Mercedes z piskiem opon odjechał w nieznanym kierunku. Na bruku leżały dwa ciała. Każda z ofiar dostała pięć kul. Tak oto rozstał się ze światem sławny rosyjski gangster Andrzej Isajew, pseudonim Malowany, oraz jego polski wspólnik Robert S. Egzekucja nie wzbudziła wielkiego zdumienia opinii publicznej. Był to czas, gdy krwawe mafijne porachunki stały się na polskich ulicach codziennością. Choć fakt, że zastrzelono rosyjskiego bandytę, prowokował do licznych spekulacji. Dotychczasowa wersja, chętnie powielana i przez media, i przez kulturę masową, widzę film Psy, głosiła, że rodzima mafia to zaledwie nadwiślańska filia rosyjskiej przestępczości zorganizowanej. Rosjanie, reprezentujący mafię wywodzącą się z podmoskiewskiego Sołncewa, mieli być w Polsce nietykalni i decydować, kto awansuje w gangsterskiej hierarchii, a kto zniknie na wieki 2 metry pod ziemią. Malowany, w Rosji znany jako Rozpisany, pseudonim wziął się od licznych tatuaży stanowiących pamiątkę po kolejnych odsiadkach Isajewa. Uważany był w wielu kręgach za rezydenta Sołncewa w Polsce. Ale jak się miało okazać pod koniec lipca 1997 roku, nie był w naszym kraju ani tak bezpieczny, ani tak mile widziany, jak utrzymywali eksperci. Malowany jednak nic sobie nie robił z zagrożeń. Wyjątkowo burzliwe życie przyzwyczaiło go do mierzenia się z najtrudniejszymi sytuacjami. Urodzony w 1961 roku, o rok starszy od masy, na drogę przestępstwa wszedł już w latach 80. Podczas jednej z odsiadek dostąpił największego zaszczytu w bandyckim środowisku Związku Radzieckiego, stając się tak zwanym worem w zakonie, złodziejem w prawie, czyli członkiem mafijnej elity wywodzącej się z recydywy. Starym gangsterom spodobał się młody gniewny, który niczego się nie boi i nie ma pobłażania dla wrogów. Jego chrztem bojowym było starcie, na czele tak zwanej grupy Staganki, z kaukaskimi gangsterami w moskiewskiej dzielnicy Ostankino. W wyniku akcji zbrojnej śmierć poniosło aż 4 z nich. Do legendy przeszło powiedzenie Isajewa, który swoją walkę z Gruzinami, Azerami i Czeczenami kwitował krótko. Niczego złego nie robię. Ja tylko odstrzeliwuję papułasów. Szefowie Sołncewa, kierowanego przez Syrgieja Michajłowa, szybko się zorientowali, że Malowany doskonale sprawdzi się w misjach zagranicznych, dlatego wysyłali go z rozmaitymi zleceniami po całym świecie, od Szwajcarii do Ameryki Południowej. Trafił także do Polski. U szczytu kariery miał tyluż przyjaciół, co wrogów. Może nawet tych drugich nieco więcej. Dlatego coraz częściej dybano na jego głowę. Zanim jednak wyzionął ducha na poznańskiej ulicy, najpierw umierał medialnie. Prasa po raz pierwszy doniosła o jego śmierci w kwietniu 1995 roku, po egzekucji przeprowadzonej w moskiewskim mieszkaniu bandyty przy ulicy Brackiej. Takich doniesień, które następnie Malowany prostował osobiście, nawiedzając dziennikarzy w redakcjach, było więcej. W Poznaniu nie miał szans pofatygować się do żadnej z tamtejszych gazet. Tym razem killerzy wykazali się zabójczą skutecznością. Na temat śmierci Isajewa powstało wiele artykułów prasowych. Najczęściej powielaną wersją były porachunki Malowanego z poznańskim środowiskiem przestępczym. W kwietniu 2012 roku w magazynie Śledczy opublikowałem reportaż, w którym przytaczam jedną z wersji. Przed sądem stanął boss poznańskiego półświadka, Zbigniew B., pseudo Orzech. Po poszlakowym procesie zapadł wyrok uniewinniający. Wprawdzie znalazł się świadek incognito, który słyszał słowa Orzecha. Dwaj Rosjanie wpierdalają mi się w interesy, trzeba ich zajebać. Ale dla sądu była to rewelacja mało wiarygodna. W tym samym artykule wspomniałem też fragment książki Świat według dziada, autorstwa Henryka N., szefa grupy Ząbkowskiej, który na temat śmierci Malowanego dysponował wiedzą z bardzo wiarygodnego źródła. Otóż, jak miał mu się zwierzyć jeden z liderów grupy Wołomińskiej, Ludwik A., pseudonim Lutek, Rosjanin wtrącał się w jego interesy. Sam Lutek zginął w mafijnej egzekucji, która miała miejsce 31 marca 1999 roku w warszawskiej restauracji Gama. Wraz z nim poniósł śmierć jego bliski współpracownik Marian K., Maniek, znany także jako Klepak, oraz 3 innych bandytów. Dziad nie rozwinął tego wątku, być może dlatego, że nie do końca wiedział, na czym polega konflikt między obydwoma gangsterami. Pisząc wspomniany tekst, zwróciłem się do masy, który podał mi więcej szczegółów. Oto jego wersja.
Faktycznie, zlecenie na Rosjanina wydał Lutek. Jednak twierdzenie, że działalność malowanego w Polsce zagrażała interesom Ludwika A., jest nieścisłe. Tu chodziło o coś innego. W tamtym czasie zmorą rodzimych biznesmenów były uprowadzenia dla okupu. Ofiarą gangsterskich porwań padło wielu przemysłowców. I tych drobnych, i tych z pierwszych stron gazet. Całe miasto o tym trąbiło. Pojawiła się lista biznesmenów do porwania. Przygotowywał ją Andrzej G., pseudonim Junior, będący prawą ręką Jeremiasza B., Baraniny. Baranina zabiegał wówczas o dobre stosunki z Sącewem. Chciał uchodzić za ich zaufanego człowieka. Przekazał listę malowanemu i zapadła decyzja, że Rosjanin wraz z Juniorem zajmą się realizacją porwań. Problem w tym, że na liście znaleźli się Lutek i Marian Klepacki, czyli Klepak, liderzy Wołomina, a także Wańka, czyli Leszek D., z pruszkowskiego zarządu. Wiadomo, że gdyby uprowadzony został któryś z nich, trzeba by wyłożyć na jego uwolnienie co najmniej $1 000 000. Dlatego Lutek zdecydował się na rozwiązanie radykalne. Najpierw zginął malowany, a kilka miesięcy później, w podziemiach warszawskiego Mariota, kule śmiertelnie raniły Juniora.
Rozdział 6. Moskiewski Teatr Baletu. Skąd się jednak musiały brać te pogłoski o waszej zażyłości z Rosjanami, także z mafią sącewską? Naprawdę wymyślili to sobie dziennikarze i rozpowszechniali mity wyłącznie dla podbicia nakładów gazet i oglądalności programów?
Już ci tłumaczę. To, że pogoniliśmy Ruskich jako potencjalnych konkurentów do dzielenia się zyskami z gangsterki w naszym kraju, nie znaczy, że nie utrzymywaliśmy z nimi kontaktów. Z wieloma były to relacje naprawdę przyjacielskie. Poza tym robiliśmy wspólnie pieniądze, tyle że na zasadzie partnerskiej.
A jednak...
No, ale nigdy nie zgodzę się ze stwierdzeniem, że Pruszków był ekspozyturą rosyjskiej mafii. To my rządziliśmy w kraju, a goście z zagranicy mogli co najwyżej wchodzić z nami w różne biznesy. Najbardziej znanym przykładem takiego joint venture była firma Komaton.
Oczywiście, pamiętam sprawę Komatonu, ale przypominam sobie również artykuł z tygodnika Wprost sprzed wielu lat. Opisano w nim wówczas działalność firmy, lecz tekst zaczynał się niedwuznaczną sugestią, że Pruszków był pod rządami Sącewa. Przykładem miało być powitanie Leszka D., pseudonim Wańka, opuszczającego mury więzienne wiosną 1996 roku. Cytuję. Na Wańkę czekał komitet powitalny złożony z bosów lokalnych gangów, którzy po kolei całowali D. w rękę. Tylko jedna osoba uścisnęła mu dłoń i przyglądała się ceremonii z rozbawieniem. Był to rezydent najgroźniejszej rosyjskiej mafii, Sącewa. Nazwa pochodzi od podmoskiewskiej miejscowości będącej centralą gangu. Mógł sobie na to pozwolić, bo dla niego Leszek D., członek zarządu Pruszkowa, a właściwie przywódca tego gangu, był tylko szefem jednego z ogniw europejskiej siatki Sącewa. Tę rolę Pruszków odgrywa od początku lat 90. W siatce Sącewa Pruszków miał wolną rękę w prowadzeniu drobnych i średnich interesów. Międzynarodowy handel bronią, narkotykami i kobietami koordynowali ludzie Sącewa w Warszawie.
Biedny Wańka, jakże on musiał przeżyć tę zniewagę. Najpierw Rosjanin nie pocałował go w rękę, a potem dziennikarze zrobili z niego przydupasa Sącewa. Ale ja rozumiem, w czasie, gdy powstawał ten artykuł, dziennikarzom wydawały się różne rzeczy. Fakt, Wańka miał dobre kontakty z Ruskimi, ale to jeszcze nie znaczy, że był ich podwładnym. Wspomniany przeze mnie Komaton powstał z inspiracji Rosjan i stanowił coś w rodzaju filii większej organizacji, która miała siedzibę w Rosji. Ale to był po prostu układ biznesowy. Ktoś organizuje towar, a ktoś inny ten towar dostarcza do miejsca przeznaczenia. A fakt, że ten biznes był w całości podporządkowany Sącewowi, to już inna sprawa.
Czym dokładnie zajmował się Komaton?
Jak to czym? Przekrętami.
Spodziewam się, że nie organizował pielgrzymek na Jasną Górę. Na czym te przekręty polegały i jaka była działalność, że tak to określę, statutowa firmy?
Krótka odpowiedź. Import-eksport. Na przykład organizowaliśmy transport koleją jakiegoś większego ładunku. Były to choćby wagony wyładowane syberyjskim porożem. Jechały z Rosji do Belgii lub Holandii. Odbiorca płacił na pniu twardą walutą. Wtedy jeszcze nie było tych różnych unijnych ograniczeń, więc handlowało się praktycznie wszystkim. A Ruscy zawsze mieli coś, czego w Europie nie było. Do Szwajcarii wysyłaliśmy egzotyczne drewno. Pewnego razu Szwajcarzy zamówili 3 pociągi. 2 dotarły z zamówionym szlachetnym towarem, ale trzeci, mówiąc w przenośni, z rózgami i drzazgami. Ale kłócz się z ruskimi. Odbiorca, jeśli chciał liczyć na dalszą współpracę, musiał zapłacić. Nikt ze skargą do Komisji Europejskiej nie latał. Tym bardziej, że dopiero raczkowała. Przerzucaliśmy też dobra cenniejsze od egzotycznego drewna. Na przykład australijskie topazy, bardzo poszukiwane kamienie półszlachetne. Rosjanie przywozili nam je w woreczkach do Polski, a my jechaliśmy z nimi do Szwajcarii, do Genewy i Lozanny. Tam są najsłynniejsze szlifiernie brylantów i najwięcej jubilerów na metr kwadratowy. Za nieoszlifowane topazy dostawaliśmy brylanty, które następnie zamienialiśmy na żywą gotówkę. Podczas transakcji można się było przekimać. Tamtejsi jubilerzy są cholernie pedantyczni i ważenie kamieni zajmowało im całą wieczność. Ale prowizja od ruskich wynagradzała nam stratę czasu.
Kto w Polsce reprezentował Komaton?
Oficjalnie Jerzy W. Żaba oraz Ryszard Esz Kajtek, ale ja też w tym siedziałem. Podobnie jak Kiełbacha i Ireneusz P. Barabas.
Rosjanie nie potrafili sami zorganizować eksportu swoich dóbr na zachód?
To były trochę inne czasy. Oni nie mieli takich możliwości poruszania się po świecie, jak choćby my. A my działaliśmy niejako w ich imieniu. Również kiedy przejmowali w Polsce jakieś mienie czy grunty. Musieli to robić poprzez krajowe słupy. Pamiętasz aferę rublową?
Jak przez mgłę. To było w końcu prawie ćwierć wieku temu. Polskie firmy zamawiały w Rosji towary rozliczane w tak zwanych rublach transferowych. Oczywiście ta waluta istniała tylko wirtualnie.
A w 1991 roku przestała istnieć w ogóle i finansowe zobowiązania przejęło państwo polskie. A mowa była o niebagatelnej sumie 400 milionów dolarów. Jakoś się w końcu strony dogadały, ale zapowiadało się na aferę stulecia. Domyślasz się, kto stał za tym całym zamieszaniem?
Komaton?
Dokładnie. To był początek kariery firmy, która funkcjonowała jeszcze przez kilka lat. Oczywiście cały plan powstał w głowach szefów rosyjskiej mafii. Muszę przyznać, że potrafili się odwdzięczyć za dobrą współpracę.
Masz na myśli zyski?
Raczej korporacyjne imprezy integracyjne. Otóż rosyjscy bossowie chętnie zapraszali nas do siebie, żebyśmy zaznali tamtejszej legendarnej gościnności. Urządzali nam wspaniałe balety w Moskwie, Sankt Petersburgu, a nawet na lazurowym wybrzeżu w Cannes.
Rozumiem, że jeździliście tam z żonami i dziećmi.
Jasne. A dodatkowo z teściowymi ciotkami i koleżankami z kółka różańcowego. Człowieku, na takie wyjazdy zabierało się ekstra laski, które nie tylko były dobre w łóżku, ale też wyglądały reprezentacyjnie. No, żeby nie było obciachu.
Opisz choć jedną taką imprezę, to będę miał pogląd na całość zagadnienia.
Pamiętam, że w Moskwie Rosjanie wynajmowali dla nas najbardziej luksusowy, zabytkowy hotel Metropol, kilka kroków od Placu Czerwonego. Najlepsze apartamenty, pełna ochrona, limuzyny do dyspozycji.
Rozmawialiście o interesach?
Przy okazji może i tak, ale wiele z tych rozmów nie pamiętam. Byłem od rana do nocy pijany. Chlanie, dymanie, żarcie kawioru łyżkami do zupy i dawaj, abarotno. Pamiętam, że kiedyś, na początek, pochłonąłem 2 kilogramy kawioru i potem już nie mogłem na niego patrzeć. Ale po jakimś czasie odzyskałem apetyt.
Oczywiście wszystko z udziałem waszych partnerek.
Partnerki były od określonych zadań, więc nie musiały nam towarzyszyć non-stop. Jako że ruski ma gest, wszystkie panie dostały książeczki czekowe in blanco i mogły robić z nimi co chciały. Dzięki temu spędzały większość czasu w luksusowych sklepach. Już wtedy było ich w Moskwie pod dostatkiem, a my mogliśmy biesiadować w męskim gronie. Powiem ci, jeśli jakiś naród nadaje się na idealnych kompanów do ostrej popijawy, bez żadnych ograniczeń, takiej jaką ja lubię, to są nim Rosjanie.
Panie dostały czeki, a wy?
Zdziwisz się. Każdy dostał po długopisie.
Firmowym? Takim z napisem Mafia Sącewska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością?
Szkoda, że nie zachowałem go na pamiątkę. Długopis miał służyć do podpisywania hotelowych rachunków. A zapewniam cię, nie były małe. Oczywiście Ruscy pokrywali wszystko.
Zastanawiam się, dlaczego braliście panienki z Polski, skoro pewnie wielki brat nie poskąpiłby wam tamtejszych krasawic.
I nie skąpił. Przez moje łóżko przewinęło się wiele pań z tego potężnego kraju. Były naprawdę dobre w swoim fachu. Ale powiem ci, ruskie dziewczyny znały się na rzeczy. Można z nimi było pójść naprawdę na całość. Jeden z chłopaków, nie będę tu ujawniać jego ksywki, wylądował w pokoju z jakąś Wierą czy Swietłaną i powiedział jej, że ma jedno życzenie. W jakimś filmie widział, jak mężczyzna oblewa kobietę szampanem, a potem spija go z jej ciała. No i oczywiście chciał spróbować tego samego. Szampana było pod dostatkiem. Dziewczyna nie widziała przeszkód, więc gość wykąpał ją w jakimś sowiecko-igristoje i przystąpił do zlizywania bąbelków. Najwyraźniej próba go nie zadowoliła, bo zaczął kombinować, jaką by tu wymyślić perwersję. Był strasznie najarany na coś ekstra.
Nie oglądał filmu Ostatnie tango w Paryżu? Mógł przecież powtórzyć scenę, w której Marlon Brando penetruje od tyłu Marię Schneider ręką wysmarowaną masłem.
Nie sądzę, żeby on oglądał jakiś inny film poza może kickbokserem albo krwawym sportem. A poza tym, w pokoju nie było masła, ale był kawior. Niewiele myśląc, mój kumpel rozchylił uda partnerki i napchał jej tam rybiej ikry. I zaczął ją zlizywać. Ale chyba znowu nie trafił we własne upodobania, bo za chwilę wybiegł z numeru i rzucił pawia na korytarzu. Kiedy go zapytałem, dlaczego tak zareagował, powiedział krótko. Jechała kurwa rybą, nie wytrzymałem.
A moskiewskie kluby go-go?
Akurat ta sfera rozwijała się szybciej w Polsce niż tam. Tego typu jaskinie rozrywki wciąż znajdowały się w podziemiu, choć prostytucja kwitła niczym wiosenny sad. Powiem tak. Wprawdzie myśmy do ichniejszych go-go nie chodzili, za to go-go przychodziły do nas. Przecież Rosjanki bardzo chętnie tańczyły w hotelowych pokojach. Trzeba pamiętać, że wtedy panienki nie miały łatwego dostępu do hotelowych numerów. Na każdym piętrze siedziała etażowa na podwójnym etacie. Ten drugi w ruskiej bezpiece i pilnowała moralnej czystości obiektu. No, ale dla Sącewa te przemiłe panie przymykały oczy. Zresztą zarówno służby, jak i świat polityki od zawsze przenikały się z przestępczym podziemiem. Na naszych bankietach pojawiali się politycy z pierwszych stron gazet. Wśród nich mer Moskwy był naprawdę pośrednią figurą. Zresztą Dima, nasz znajomy, który podrzucił nam pomysł komatonu, był doskonale poukładany nie tylko z mafijną wierchuszką, ale i z politykami. Latali z nim dwaj ostrzy goście, Rusłan i Atarik. Ten drugi był kandydatem na ministra sportu Federacji Rosyjskiej. Miał doskonałe wejścia na Kremlu. Wsławił się przehandlowywaniem rosyjskich hokeistów do NHL. Zarobił na tym górę kapusty. Kiedy Atarik trafił do solidnie strzeżonego więzienia, Ruslan, zahartowany w wojnach na Kaukazie, jakimś cudem przeniknął do środka, przekazał jakąś wiadomość kumplowi i znikł. Taki był z niego kozak. W 2003 roku Atarik zginął od snajperskiej kuli niedaleko Placu Czerwonego. Ruslana też odpalili jakiś czas później. Śledztwo i w jednej, i w drugiej sprawie niewiele dało. Latał z nimi jeszcze jeden kozak. Chyba wołali go Wowa, ale nie jestem pewien. Miał jedną wielką słabość. Nielegalne walki psów. Jego ulubieńcem był olbrzymi owczarek kaukaski. Agresywne bydle, które wzbudzało strach samym swoim wyglądem. I faktycznie rzucał się na wszystko, co się ruszało, ale dla Wowy był jak mops. No, ale mopsom też potrafi odpierdolić, zwłaszcza gdy mają posturę i siłę owczarków kaukaskich. Wowa się upił, padł na łóżko, a jego milusiński rozerwał mu klatkę piersiową i wyrwał serce. Podejrzewam, że Wowa tam, w zaświatach, jest dumny ze swego pieska. Powiem ci, Rosja to dziwny kraj, a świat rosyjskiej mafii jeszcze dziwniejszy.
Rozdział 7. Pod Mariotem stręczył Wiesiek. Warszawski hotel Mariot, pod którym zginął Junior w latach 90., był prawdziwą oazą luksusu. Przy nim nawet niezwykle popularny w latach 80. hotel Victoria wydawał się ubogim krewnym. Przynajmniej do czasu przejęcia tego drugiego przez nowego właściciela i generalnego remontu. Pięciogwiazdkowy Marriott był jak powiew Ameryki w Polsce, wychodzącej właśnie ze strefy komunistycznego cienia. Przyciągał tych wszystkich, którzy chcieli się pokazać. Pruszkowscy mafiozi upodobali sobie to miejsce natychmiast, bo nobilitowało ich jako biznesmenów trzeciej RP, a nie pospolitych przestępców. Fakt, tanio w tamtejszych zakładach gastronomicznych nie było, ale dla chłopców z miasta nie stanowiło to żadnego problemu. Zarabiali tyle pieniędzy, że mogliby wynająć sobie na tydzień paryskiego Ritza. Jednak stolica Francji jakoś nigdy nie leżała w orbicie zainteresowań polskiej mafii. Mimo całego blichtru, najlepsze atrakcje Marriott oferował nie w swoim wnętrzu, ale poza nim, tuż przy hotelowym parkingu.
Jak sobie przypomnę Wiesia, to od razu poprawia mi się humor.
Chyba nie miałem przyjemności poznać.
Myślę, że nie. Wiesio miał najlepsze dziwki w mieście. Co do tego nie ma wątpliwości. A ciebie to chyba wówczas nie interesowało.
Tyle mojego, co sobie posłucham teraz.
No więc słuchaj. Wiesio to był najlepszy Alfons w Warszawie. Wcześniej pracował jako taksówkarz, ale uznał, że panienki dadzą mu większą taryfę, więc się przerzucił. Nie dysponował wprawdzie własnym burdelem, ale wszyscy wiedzieli, że jego rewirem jest parking przy Mariocie. Jak ktoś chciał sobie podymać... Oczywiście mowa o przysłowiowych znajomych królika. Jechał na ulicę Emilii Plater i krzyczał: Wiesiu, kurwa, wyłaź z nory! I Wiesio wyskakiwał jak spod ziemi. Chociaż muszę przyznać, że czasem na nasz widok próbował dać nogę, bo my oczywiście za usługi jego pań nie płaciliśmy. A wymagania mieliśmy spore. Ale nigdy daleko nie uciekł. Jak go dopadaliśmy, dostawał w ryja, a następnie musiał przekazać nam swoje najlepsze laski.
I co, obsługiwały was na ulicy? Na oczach wszystkich?
Tam. Jak chcesz sobie zapewnić minimum prywatności, zrobisz to nawet w centrum wielkiego miasta. Zresztą, myśmy do Wiesia zawsze zajeżdżali nocą, więc świadków naszych harców nie było zbyt wielu. Szło się z panienką na bok. Miałem swój ulubiony murek przy parkingu. Siadałem na nim, a laska obrabiała mi loda. Owszem, co jakiś czas przejechał samochód. Z ciemności wynurzył się jakiś przechodzień. Ale kto by się tym przejmował? Dla panienki to nie była pierwszyzna, a myśmy się nie przejmowali obecnością postronnych.
O ile wiem, wieczorami już byliście po całej serii baletów. Było wam mało i musieliście korzystać z usług firmy Wiesia?
My zawsze byliśmy niezaspokojeni. Nawet jeśli chwilę wcześniej szaleliśmy na dyskotekach czy w klubach go-go.
Mówimy o okolicach ulicy Poznańskiej, czyli warszawskiego placu Pigalle. Wiem, jakie panie tam pracowały i trudno mi uwierzyć, że był to sam kwiat warszawskiej prostytucji.
Nie myl Pigalaka z Mariotem. To dwa różne światy, choć sąsiadujące z sobą. Na Poznańskiej pracowały panie z reguły dość odstraszające. Ale u Wiesia latały naprawdę najlepsze towary. Dziewczyny tak piękne, że na sam ich widok człowiekowi podnosił się poziom testosteronu. Kiedyś przyjechał samochodem jeden z bosów gangu Mokotowskiego. Zawołał panienkę, ona podeszła, nachyliła się, a wtedy gangster przyciął jej głowę szybą. Podczas gdy bidula próbowała nieskutecznie wydostać się z tej pułapki, jej oprawca wysiadł z samochodu i przeleciał panienkę od tyłu.
Uszło mu to na sucho?
Zaskoczy cię. Dostał wyrok i poszedł do więzienia. Tyle, że nie za ten konkretny incydent, ale zagrożenie bronią Wieśkowi, który starał się chronić dziewczyny przed gangsterską samowolą.
Rozumiem, że Wiesiowi ten interes się opłacał, nawet jeśli wy nie stanowiliście jego najbardziej hojnej klienteli.
Zarobił wpytę kapusty. Po jakimś czasie postawił sobie zajazd przy trasie katowickiej. Tyle, że ktoś mu go spalił tuż po otwarciu. Nigdy nie udało się ustalić, komuż to Wiesio tak bardzo się naraził. Zresztą trudno powiedzieć, żeby był on jakoś szczególnie szanowany przez miastowych. Kiedyś dwóch moich chłopaków zawinęło mu radio z samochodu. Oczywiście nie potrzebowali tego radia i natychmiast wyrzucili je w krzaki, ale biedny Wiesio lamentował, jakby dotknęły go plagi egipskie.
Chodziło tylko o to, żeby go upokorzyć?
Nie, chodziło o czystą rozrywkę, nic więcej. Upokorzenie, jeśli ktoś nam nadepnął na odcisk, było o wiele gorszym przeżyciem. Podam ci przykład. Był sobie pewien złodziej samochodowy o ksywie Maja. Taki pseudonim miało wielu, więc nie zorientujesz się, o kogo chodzi. To była zawsze wredna szuja. Kradł samochody, nie rozliczał się z nami, próbował chachmęcić. A takie postępowanie ma krótkie nogi. W końcu zorientowaliśmy się, że facet chce nas wychujać. Wiesz, jaka była kara? Został wydymany, dosłownie, przez chłopaków, pozbawiony pieniędzy i niech mi czytelnicy wybaczą, oszczany i...
Dajmy spokój szczegółom. Czytelnik domyśli się, co nastąpiło po i... Faktycznie, kara dość dotkliwa.
Powiem tylko tyle, że chłopaki musiały się bardzo zmuszać, żeby sprawiedliwości stało się zadość. Już nie mieli czym. W takich egzekucjach specjalizowały się mięśniaki. Trochę nie do rozwoju, ale chłopy jak konie, z wielkim entuzjazmem do rozstrzygnięć fizycznych. Byli jak kiemlicze z potopu. Pytali tylko, ojciec, prać! A my im odpowiadaliśmy, prać! I prali. O Matko Święta, jak oni prali. Czasami brali na robotę ekipę Romana O., która również potrafiła oprawić delikwenta do nieprzytomności. W sumie, jak jechały do kogoś mięśniaki, to wiadomo było, że będzie źle. Bardzo źle. Czasami ja też jeździłem z nimi, ale z zastrzeżeniem, że z chamami nie wsiadam do jednego samochodu. Zawsze jechałem przodem w swoim Mercedesie SL, a oni za mną w swoim BMW ze szmacianym dachem. Potem kupiłem im BMW serii 7. To był piękny widok. Malutki kabriolet, a w środku stłoczone giganty. W sumie pół tony żywego mięsa. Ale jeśli już jesteśmy przy podróżach samochodem, to nie mogę się powstrzymać przed opowiedzeniem pewnej historii, która zresztą wiąże się z moją słabością do płci pięknej.
Pewnie kolejna prosta opowiastka z przewidywalnym epilogiem. Pytanie brzmi tylko, u Wieśka w klubie Go-Go czy w agencji towarzyskiej?
Mylisz się. Może i nie będzie bardzo romantycznie, ale epilog cię zaskoczy. Pojechaliśmy z kiełbachą na dyskotekę. Było fajnie, dziewczyny robiły nam to i owo pod stolikami, ale prawdziwe dymanie miało nastąpić w Pruszkowie. Zabraliśmy do naszych samochodów kilka panienek, między innymi dziwkę o pseudonimie Malaya i wystartowaliśmy. Jechałem bardzo szybko, mój Mercedes 190 mknął jak strzała. Na marginesie do dziś lubię ostrą jazdę. No więc jedziemy. Ja już tylko myślę o czekających mnie przyjemnościach. Alkohol buzuje mi w żyłach. Jest dobrze. Niestety, tuż przed wiaduktem we Włochach nie opanowałem kierownicy. Co zrozumiałe, bo w jednej ręce trzymałem flaszkę, a drugą penetrowałem Malaję i przypieprzyłem w ogrodzenie jakiejś posesji. Na pełnej szybkości wjechałem do ogródka i zatrzymałem się na jakiejś przeszkodzie. Otrzeźwiałem w mgnieniu oka. Szukam Malai, a jej nie ma w samochodzie. Co jest, kurwa? Myślę i wychodzę z Mercedesa. Patrzę, a tu nieprzytomna dziewczyna. Leży w krzakach. Uprzedzę twoje pytanie. Żyje po dziś dzień. Tyle, że się mocno roztyła. Ale po tym wypadku miałem trochę nieprzyjemności. Od razu przyjechała psiarnia i wkrótce dostałem wezwanie na kolegium. Ale sprawa była przynajmniej teoretycznie wygrana, bo zeznania jednego świadka można było wyrzucić do kosza. A ja miałem oświadczenie faceta, który zapewniał, że to on siedział wówczas za kierownicą. Ten świadek, jakaś staruszka, zeznała, że po usłyszeniu huku włożyła kapcie, ubrała się i podeszła do okna. I oczywiście zobaczyła, że to ja spowodowałem wypadek. Jak mogła cokolwiek widzieć, skoro zainteresowała się zdarzeniem po tym, jak usłyszała huk, a podejście do okna zajęło jej kilka minut? Podczas rozprawy byłem zupełnie spokojny, ale wtedy na salę wkroczył kiełbacha. Arogancki i bezczelny jak to on. Podszedł do mnie i na oczach osłupiałej sędzi wręczył mi rajcer z kapustą. I mówi, to twoja działka za wczoraj. Zachował się jak kretyn, ale to był cały Wojtek. No i sędzia się wściekła. Wydała wyrok. 2 lata zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Na szczęście miałem swoje wejścia do policyjnych kartotek. Kiedy zatrzymywali mnie niebiescy, którzy wiedzieli, że nie mam prawa jazdy, nagle się okazało, że wszystko zostało wyczyszczone. Sąd sądem, a sprawiedliwość musi być po naszej stronie. Prawda?
Komu to zawdzięczasz?
Pewnemu znanemu sędziemu. Kosztowało mnie to $700, czyli tyle co nic.
Rozdział 8. Zielone bingo na Śląsku. Jedni grają w blackjacka, inni wolą ruletkę, a jeszcze inni pokera. Rzecz gustu. W kasynie każdy hazardzista znajdzie coś dla siebie. Ostatecznie smak utraty pieniędzy jest taki sam przy każdym ze stolików. Wielką atrakcją przedwojennego Sopotu było kasyno znajdujące się w reprezentacyjnym Grand Hotelu. Prowadziła od niego aleja, zwana potocznie Aleją Samobójców. Jej nazwa wzięła się od hazardzistów, którzy utracili wszystko, łącznie z godnością i nadzieją, przy stoliku do gry i właśnie udawali się na swój ostatni w życiu spacer. Spacer, na końcu którego czekała samobójcza śmierć. Desperatom było wszystko jedno, czy ich los potoczył się w złą stronę wraz z kulką ruletki, czy spadł na stół jak kiepska karta. Do tej pory zmieniło się niewiele. Dziś w salonach gier silną grupę stanowią entuzjaści bingo. Dokładne wyjaśnianie reguł nie ma sensu. Ci, którzy bywają w kasynach, doskonale wiedzą, o co chodzi. A ci, którzy nie mają smykałki do hazardu, z pewnością opuszczą akapit, albo i kilka, poświęcony regułom tej starej i bardzo popularnej gry. Wystarczy wspomnieć, że w bingo najważniejsze są liczby. Prowadzący grę losuje kulki ponumerowane od 1 do 75, albo 90, to zależy od kasyna. Gracze zaś mają odnaleźć numery na swoich planszach. Ten, kto pierwszy zgarnie linię, czyli 5 pól poziomo, krzyczy bingo, oznajmiając tym samym swoje zwycięstwo. Jeśli wpisać w wyszukiwarce Google hasło zielone bingo, najpierw pojawiają się informacje dotyczące pewnej operacji Urzędu Ochrony Państwa. Ta nielegalna gra służb specjalnych, kierowanych przez generała Gromosława Czempińskiego, miała przynieść UOP-owi spektakularny sukces, a zakończyła się wielkim medialnym skandalem. Otóż oficerowie tej służby, za pieniądze operacyjne urzędu, skupowali akcje m.in. Towarzystwa Ubezpieczeniowego Warta oraz Banku Śląskiego, a następnie spekulowali nimi na giełdzie. Dzięki temu stale powiększali kontrolę nad rodzimym sektorem finansowym, a jednocześnie pomnażali fundusz operacyjny firmy. Konsultantem UOP-u w tej sprawie okazał się późniejszy skazany w aferze FOZ-u, jego szef Grzegorz Rzemek. Jak donosiły media, czołowi politycy, na czele z ministrem finansów Markiem Borowskim, doskonale zdawali sobie sprawę z procederu, ale nie próbowali mu przeciwdziałać. Było jednak w historii III RP jeszcze jedno zielone bingo, które, gdyby wypaliło, zapewne przebiłoby sławą to wyżej wspomniane. Ono również stanowiło operację specjalną, tyle że nie służb, lecz pruszkowskiej mafii, oczywiście zachowując wszelkie proporcje. Gdyby inicjatywa zakończyła się sukcesem, być może losy polskiej przestępczości zorganizowanej potoczyłyby się zupełnie inaczej. Tak się jednak nie stało, a to za sprawą Urzędu Ochrony Państwa. Dlaczego określamy ją mianem operacji specjalnej? Ponieważ dzięki niej gangsterzy zamierzali wyprać miliony brudnych dolarów i stać się szanowanymi biznesmenami. Niewiele brakowało, aby ich plan, o którym za chwilę, powiódł się w 100%. Był początek lat 90. i pruszkowski zarząd usilnie głowił się nad zasadniczym problemem. Co zrobić z kapustą, która lgnęła do nich jak pszczoły do miodu i choć korzystano z niej na wszelkie możliwe sposoby, nie znikała. Wręcz przeciwnie, z każdym dniem było jej coraz więcej. Co zrobić z taką niesforną forsą?
Dopiero rozkręcaliśmy się jako grupa przestępcza, a już dysponowaliśmy naprawdę dużymi pieniędzmi. I nie bardzo wiedzieliśmy, co z nimi zrobić. Pomijając oczywiście niekończące się balety, biesiady i kupowanie najdroższych samochodów. W szastaniu kapustą na lewo i prawo byliśmy dobrzy, ale zdawaliśmy sobie sprawę, że część środków należy zainwestować. Akurat przyjechał do nas pewien gość ze Szwecji i zaczął nas przekonywać, że po drugiej stronie Bałtyku jest niezły interes do zrobienia. Otóż w tamtejszej telewizji wielkim powodzeniem cieszył się teleturniej, w którym telewidzowie mogli grać w bingo. Wygrane były naprawdę duże, ale prawdziwym zwycięzcą była telewizja. Show przynosił organizatorom krociowe zyski. Działało to na podobnej zasadzie co lotto. Prowadzący siedział nie w kasynie, tylko w telewizyjnym studiu, natomiast liczby grających nie ograniczało nic. W Szwecji telewizyjne bingo cieszyło się może nawet większą popularnością niż ich nietradycyjne lotto. W najlepszym okresie przyciągało ponad 5 milionów graczy. Ten facet, który nas tym zainteresował, dodał, że Szwedzi chętnie sprzedadzą licencję do korzystania z tego patentu. Bardzo nas ten projekt podjarał, więc postanowiliśmy wysłać delegację do Sztokholmu. Pogadaliśmy z organizatorami i faktycznie okazali się chętni do rozmów o sprzedaży licencji. Umówiliśmy się na kolejną wizytę, tym razem na ostateczne negocjacje i podpisanie kwitów. Do tej misji wytypowaliśmy Jerzego W. Żabę, Stefana P.
Poczekaj, coś mi tu nie gra. Na początku lat 90. gang pruszkowski nie składał się z byłych dyplomatów i eleganckich biznesmenów, ale prostych, by nie rzec prostackich, recydywistów, którzy z języków obcych opanowali jedynie grypserę, a podejrzewam, że i to tylko niektóre z wielu jej dialektów. Jak tacy ludzie mogli jechać na zachód na negocjacje w sprawie telewizyjnej licencji? Przecież Żaba, podobnie jak Stefan P., wywodził się z patologii. Byli przemytnikami i zwykłymi łobuzami, a nie biznesmenami.
Tam, gdzie rozmawia się o wielkich pieniądzach, nie jest konieczny ani dyplom Oxfordu, ani znajomość języków obcych. Zwłaszcza jeśli masz tłumacza. A przecież towarzyszył nam facet, o którym wspomniałem na początku. Szwedzi nie mieli pojęcia, jaką polszczyzną posługuje się Żaba. Z pewnością zakładali, że jest to mowa bardzo elegancka i pełna fachowych sformułowań. Pojawiające się co raz słowo kurwa brali, jak sądzę, za ależ proszę, albo z wielką przyjemnością. Poza tym, jak się ubrało żabę w garniaka, jak włożył drogie okulary, to naprawdę wyglądał na faceta z wyższych sfer. Trzeba też wspomnieć, że pojechał z nimi autentyczny biznesmen, czyli Stanisław M.
Ładny mi biznesmen. Policja uważała go za takiego samego gangstera jak pruszkowscy starzy. Ostatecznie był bardzo bliskim współpracownikiem Nikosia. W swoich hotelach na Pomorzu Zachodnim organizował dla was balety, o których mówiło się przez lata.
Powiedzmy, że należał do tych, którzy zarobione nielegalnie pieniądze potrafili zamienić w doskonale prosperujące, legalne firmy. Stasio to była elita. Karierę zaczynał w latach 80. W Hamburgu, gdzie zajmował się eksportem kradzionych samochodów z zachodu na wschód. Potem zainwestował w hotele, między innymi w Międzyzdrojach. Tak czy inaczej, nie był to żaden prowincjonalny ćwok, tylko facet z klasą. No i z kasą. To on miał w głównej mierze inwestować w zielone bingo. Chłopcy dobrze się spisali. Do Polski wrócili z licencją, którą nabyli za niewygórowaną sumę 150 tysięcy dolarów. Czyli mniej niż zysk z przeciętnego tira z fajkami.
No, to tylko koszt samej licencji. Papier, nic więcej. Prawdziwe wydatki były dopiero przed wami.
Dokładnie tak. Od razu po podpisaniu umowy ze Szwedami stworzyliśmy zarząd, który miał być odpowiedzialny za funkcjonowanie zielonego bingo. W jego skład wszedłem między innymi ja, Kiełbacha, Stefan P., Stasio M., no i ludzie z samej góry.
Jak w ogóle do nich dotarliście?
Jedna elita nie ma problemów, żeby dotrzeć do drugiej elity. Stasio M., cokolwiek się o nim mówi, był bardzo wpływową i szanowaną personą na wybrzeżu. Znał wielu ważnych ludzi i często z tych znajomości korzystał. Zresztą M. unikał bandziorów. Obracał się głównie w sferach biznesowych i politycznych. To był wyjątkowo roztropny gość. Do jego kasyna w Gdańsku czy hotelu w Świnoujściu przychodzili wszyscy, którzy, jak to się mówi, coś mogli. W połowie lat 90. w Świnoujściu piłem wódkę z byłym wicepremierem Leszkiem Balcerowiczem. Takie to były czasy, że mafiozi bez problemu spotykali się z najważniejszymi politykami. Nie wyciągałbym z tego jakichś głębszych wniosków. Po prostu wszyscy byliśmy na świeczniku.
Ale do czego wam byli potrzebni politycy i przedstawiciele elit? Przy całym szacunku dla nich, nie sądzę, aby byli specjalistami od telewizyjnych teleturniejów.
Widać, że nigdy nie robiłeś przekrętów na większą skalę. Posłuchaj, jak rozpoczynasz jakiś biznes, zwłaszcza obarczony pewnym ryzykiem, starasz się mieć za sobą jak najwięcej wpływowych ludzi. A wśród nich prawdziwa perła w koronie, taka gwarancja, fakt, czasem złudna, że ewentualni przeciwnicy będą się trzymali od ciebie z daleka. A wracając do zarządu zielonego bingo, w jego skład wchodził jeszcze biznesmen Wojciech P., dokładnie opisany w książce Masa o kobietach polskiej mafii. Przypis Artur Górski. Jego brat oraz ojciec, skądinąd podsekretarz stanu w jednym z ministerstw. Najwięcej udziału w przedsięwzięciu miał Wojtek P. 30%. Ja i Kiełbacha mieliśmy po 10%. Wkrótce zaczęły się przygotowania do realizacji całej imprezy.
Czy zielone bingo miało mieć zasięg ogólnopolski?
No, oczywiście, ale postanowiliśmy zacząć od jednego regionu, który byłby dla nas czymś w rodzaju poligonu doświadczalnego. Padło na Górny Śląsk, województwo z wielkim potencjałem społecznym i finansowym. Poza tym Ślązacy bardziej niż mieszkańcy innych części Polski ukochali sobie totalizator sportowy.
Co masz na myśli, mówiąc o potencjale społecznym i finansowym?
To, że górnicy sporo wówczas zarabiali, a za żadną cenę nie mogli kupić godziwej rozrywki. A ich kobiety, czekające na mężów pracujących z kilofem pod ziemią, spędzały czas samotnie na myśleniu o lepszym życiu.
Co ma piernik do wiatraka? Jaki związek ma samotność żony górnika z sukcesem telewizyjnego show?
Duży, bardzo duży, szczególnie dla organizatorów tej rozrywki. Za chwilę się przekonasz. Na pierwszy ogień zatrudniliśmy reżyserów, którzy współpracowali z nami przy organizacji wyborów Miss Polski. Zainteresowanych odsyłam do książki Masę o kobietach polskiej mafii. To oni mieli odpowiadać za telewizyjną realizację projektu Zielone Bingo. Do całej sprawy podchodziliśmy bardzo profesjonalnie. Wiedzieliśmy, że oferujemy Polakom coś, czego jeszcze nie było.